audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten listopadowy, środowy wieczór. Jest środa, godzina 19. Ja nazywam się Agata Krzywoń, jestem lekarzem i zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Po dłuższej przerwie spowodowanej moją nieobecnością urlopową, który ten urlop tak jakby trochę natchnął mnie do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić w naszej audycji. Tak jak w zapowiedzi, którą przedstawiałam na stronie przychodni i tutaj była udostępniona przez pana Józefa na stronie Radia Ain Karim, jest tam taki filmik człowieka wędrującego z charakterystyczną postawą. Oczywiście jak zobaczyłam tego mężczyznę na naszej wycieczce, to od razu, no jestem lekarzem już z długoletnim stażem, może nie zajmuję się chorobą Parkinsona, ale od razu widziałam, że ten człowiek ma chorobę Parkinsona. Mój urlop zawsze jest urlopem aktywnym i w trakcie tego urlopu pokonaliśmy prawie 200 kilometrów w ciągu 12 dni na nogach. 9 dni w trakcie treku nie mieliśmy zasięgu komórek, zasięgu sieci internetowej, więc to takie oderwanie trochę od realiów współczesnych i wyszliśmy na przełęcz powyżej 5100. I to wszystko w tym czasie było w towarzystwie tego mężczyzny chorego na chorobę Parkinsona. Mężczyzna w wieku średnim, lat 56, od 10 lat chorujący na tą chorobę neurodegeneracyjną. Zatem pojawia się pytanie, czy choroby neurodegeneracyjne w jakiś sposób powinny nas ograniczać, albo czy muszą nas ograniczać? W przypadku choroby Parkinsona, jak widać na tym przypadku, okazuje się, że nie. Dzisiaj pokrótce pierwszą część audycji poświęcimy zatem chorobie Parkinsona, czyli takiej chorobie, która należy do grupy chorób neurodegeneracyjnych, czyli postępujący proces zwyrodnienia komórek nerwowych leży u podstawy tej choroby. Między innymi, oczywiście do chorób neurodegeneracyjnych należą także inne choroby neurologiczne, ale ta jest dość charakterystyczna, ponieważ proces chorobowy toczy się bardzo wolno i przez długie lata. Mamy też choroby neurodegeneracyjne bardzo szybko postępujące, na przykład stwardnienie boczne zanikowe. Czyli w tej chorobie od czasu diagnozy do czasu pełnego inwalidztwa mija bardzo niewiele czasu, czasem rok, czasem półtorej. Czyli z chwilą, kiedy pacjent otrzymuje diagnozę, to tak naprawdę niestety w tej chwili spodziewamy się, że za rok będzie to już inwalida. W przypadku choroby Parkinsona jest trochę inaczej. Nazwę choroba Parkinsona zawdzięczamy londyńskiemu lekarzowi Jamesowi Parkinsonowi, który jako pierwszy rozpoznał i opisał zespół objawów, które tworzą to schorzenie. Choroba rozwija się, tak jak powiedziałam, przez wiele lat i bardzo często na początku choroby jej objawy, symptomy są kompletnie niespecyficzne. Naukowcy od lat szukają skutecznej terapii w tej chorobie. Niestety, mimo obiecujących różnych badań w ostatnim okresie, nadal nie mamy takiego światełka bardzo wyraźnego w tunelu, jak na przykład w przypadku stwardnienia rozsianego. Choroba Parkinsona jest to zwyrodnienie mózgu. W tym organie u pacjenta, u osoby chorej dochodzi do zaniku komórek nerwowych istoty czarnej, które znajdują się w pniu mózgu. Częstość występowania tej choroby w ogólnej populacji to jest około 0,15%, ale wzrasta 10-krotnie u ludzi, którzy ukończyli 70. rok życia. Mimo to, tak jak tu ten przypadek, który przedstawiałam na początku, mamy też przypadki młodych osób chorujących na chorobę Parkinsona. W przypadku tej choroby zdecydowanie częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Jeśli chodzi o przyczyny powstawania tej choroby, No, nie mamy jednoznacznej etiologii. Przypuszczamy, że na pewno uwarunkowanie genetyczne jest dość istotne, ale ważne są także czynniki zewnętrzne. Tutaj to mamy na myśli substancje, które pochodzą z powietrza, z żywności, być może jakieś infekcje. Pewnie spodziewamy się chorób jakichś wirusowych, które mogą leżeć u podłoża uszkodzenia komórek w pniu mózgu. Ale tak jak mówię, nadal nie udało się ustalić, co tak naprawdę doprowadza do tego, że komórki istoty czarnej zaczynają zanikać. Co jest istotą choroby? W tych komórkach istoty czarnej w naszym mózgu produkowana jest dopamina i zasadniczym jakby etiologicznym, biochemicznym podłożem choroby jest niedobór tej dopaminy w organizmie. Tak, niezależnie nawet od tego, jeśli byśmy nie brali pod uwagę choroby Parkinsona, to my też wiemy, że wraz z wiekiem ilość dopaminy w naszym pniu mózgu spada i sprawdzono, że u ludzi po 60 roku życia, czyli w szóstej dekadzie życia, fizjologicznie poziom dopaminy może się obniżać nawet do 50% w stosunku do młodszej populacji. Niezależnie też od tego, wiemy, że częściej na chorobę Parkinsona chorują osoby starsze. I u tych osób dochodzi do większego spadku dopaminy, niż myśmy się spodziewali, biorąc pod uwagę wiek takiej osoby. Ustalono także, jeśli chodzi o genetyczne uwarunkowanie, że dziedziczenie tej choroby następuje po ojcu, co być może ma związek też z tym, że nieco częściej chorują mężczyźni. Choroba jest absolutnie różna u różnych pacjentów i różnych przypadków. I nigdy na początku tej choroby nie jesteśmy w stanie określić, jak szybko będą postępować objawy neurodegeneracyjne. Typowym objawem choroby Parkinsona jest pogorszenie sprawności. Chory staje się mniej sprawny ruchowo. Wykonuje zwolnione ruchy ręką, nogą, często po jednej stronie ciała. Pojawia się sztywność mięśni. Bardzo charakterystyczny jest problem z rozpoczęciem ruchu. Osoba na początku tej choroby Parkinsona zaczyna bardzo niewyraźnie pisać. Charakterystyczne jest zmniejszanie się literek. Mogą być takie niekontrolowane ruchy w trakcie gestykulacji czy podczas chodzenia, czyli one się pojawiają niezależnie od naszej woli. Drżenie parkinsonowskie jest zwykle już późniejszym objawem choroby i w pierwszym etapie może być kompletnie niewidoczne. Drżenie w chorobie Parkinsona jest drżeniem spoczynkowym, czyli występuje, szczególnie widoczne jest na pewno w rękach, w kończynach górnych, wtedy, kiedy człowiek nie wykonuje żadnego ruchu. Kiedy chce wykonać ruch, to drżenie zanika. To obserwacja tego drżenia czasem może nas naprowadzić na rozpoznanie choroby. Natomiast spowolnione reakcje, ten charakterystyczny taki problem, tak jak powiedziałam, z rozpoczęciem ruchu są dość charakterystyczne. Czyli objawy rozwiniętej choroby Parkinsona to najczęściej drżenie parkinsonowskie, zaburzenia równowagi, zaburzenie postawy ciała. Jak sobie obejrzycie ten filmik i zobaczycie zdjęcie, to ten mężczyzna miał charakterystyczne pochylenie sylwetki do przodu i ta ręka, która trzymała kijek, poruszała się bardzo wolno, ale się poruszała. Ten człowiek przeszedł z nami te wszystkie etapy naszej wędrówki i ta aktywność, którą on wykonał, na pewno spowoduje, że przez jakiś czas ten jego ciało będzie lepiej pracowało. Powolne wykonywanie ruchów i wzrost napięcia mięśniowego. Poza tym w chorobie Parkinsona pojawiają się też objawy dodatkowe, czyli na przykład są obniżenie nastroju, jest dość typowe, problemy z wypróżnianiem, bezsenność, spowolniona reakcja i orientacja przestrzenna. Może pojawić się też suchość w ustach, zaburzenia o charakterze łojotokowego zapalenia skóry. I regulacji czy zaburzeniu ulega także ciepłota ciała. Czasem te objawy mogą się znacznie nasilać, a czasem są okresy, że te objawy jakby troszeczkę ulegają wyciszeniu. Rozpoznać chorobę Parkinsona tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie na podstawie objawów, czyli nigdy nie mamy stuprocentowej pewności. Oczywiście na poziomie badań klinicznych pewnie są wykonywane jakieś skomplikowane badania poziomy dopaminy, ale to tylko na potrzeby jakby badań właśnie takich klinicznych, być może testowania leków. Natomiast tak naprawdę neurolog rozpoznaje chorobę Parkinsona na podstawie objawów. Badania obrazowe głowy są wykonywane tylko z powodu jakby wykluczenia innych rzeczy, czyli na przykład guza mózgu, zmian naczyniopochodnych, czy być może poszukiwania jakiejś innej fizycznej przyczyny neurodegeneracji. Zatem na podstawie obrazowania mózgu nie możemy rozpoznać choroby Parkinsona. Jak leczymy chorobę Parkinsona? W leczeniu choroby Parkinsona korzystamy z leczenia farmakologicznego, ale bardzo ważne jest leczenie rehabilitacyjne i wreszcie leczenie operacyjne. Wybór metody zależy tutaj od zdrowia pacjenta, od jego wieku, od też chorób współtowarzyszących. Najskuteczniejsze jest na początku, jeśli leczenie rozpoczniemy od razu, nawet już często jakby przy wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Najmniej kłopotliwy jest pierwszy etap leczenia. Wtedy włączamy leki dopaminergiczne, które poprawiają samopoczucie chorego stosunkowo szybko. Tutaj planowanie tej terapii i zwiększanie dawek trwa zwykle kilka miesięcy i tak też planujemy to najczęściej na kilka miesięcy do przodu. I te leki skuteczne są natomiast przez jakiś określony czas. Czyli nigdy też nie wiemy na początku, czy ten lek będzie skuteczny przez rok, może przez półtorej lat, czy więcej, czy 10 lat. Prawda? To bardzo też zależy od tego, jak szybko postępuje ten proces neurodegeneracyjny mózgu i kiedy te zasoby dopaminy się wyczerpią, że te leki, które stosujemy na początku, one bazują na naszej dopaminie, czyli jakby zmuszają mózg do wyrzucenia tej dopaminy i do działania. Kiedy to się już, ten mechanizm wyczerpie, no to te leki przestają działać. Tutaj wybór terapii też jest tutaj jakby podnoszony problem, że być może te leki powodują, że wcześniej ta dopamina się wyczerpuje. Także tutaj też w tej chwili toczy się dyskusja, jaka dawka, jak często, ile tych leków ma być podanych. Nie ma opracowanego jednego schematu choroby Parkinsona. Każdy z neurologów pewnie ma jakieś tam swoje doświadczenia. Dlatego też, skoro nie ma jakiegoś sensownego schematu leczenia, dlatego też to leczenie bywa takie trudne i z punktu widzenia pacjenta często wydaje mu się, to leczenie mi w ogóle nic nie pomaga, prawda? Ja nie czuję, żeby mi się coś poprawiło. Bardziej problematyczne jest leczenie już zaawansowanej choroby Parkinsona. Na tym etapie choroby bardzo trudno jest też tak dobrać leki. Pacjenci popadają w taki bezruch, pojawiają się dyskinezy, czyli takie zaburzenia niekontrolowane przez nasze mięśnie. I tutaj raz, że rzeczywiście jest to bardzo trudne dla pacjenta, a dwa, jest też trudne jakby do zrozumienia przez otoczenie, no i przez opiekunów, bywa problematyczne. Tutaj często zdarzają się z tego powodu upadki, zasłabnięcia. Mamy problemy też z regulacją wtedy ciśnienia tętniczego. Z powodu zaburzeń autonomii to ciśnienie bardzo się waha. Jest nam trudno dobrać tak leki, żeby ciśnienie było jednolite. Często też są spadki ciśnienia z tego powodu i z tego powodu może być upadek, czyli upadek wywołany raz przez chorobę Parkinsona, prawda? A dwa też przez na przykład nieprawidłowo dobrane leki na nadciśnienie. No na pewno tutaj trzeba, czy neurolog leczący musi się wykazać pewną dozą jakby takiego zacięcia klinicznego i tutaj w chorobie Parkinsona jeszcze bardziej ważna jest indywidualizacja terapii, bo tutaj tak naprawdę ten kontakt rodzina, pacjent, lekarz bywa bardzo często takim jedynym elementem, który może doprowadzić do tego, żeby ta terapia była trochę łatwiejsza. Mamy dodatkowe leki teraz, oprócz dopaminergicznych, łatwiej się je podaje. Nie muszą być podawane tak często, jak ten słynny Madopar, prawda, 4-5 razy na dobę. Te leki nowoczesne dawkowane raz czy dwa razy w ciągu dnia trochę rzeczywiście w tej sytuacji pomagają. O najfajniejszej nadziei leczenia choroby Parkinsona opowiem po krótkiej przerwie.
Taka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady. Woła mnie echo opuszczonych gór, dokąd dojdę najdalej w tej głuszy. Dzień mnie zabiera do wędrowczych ruch, rozszalałym akordem niespokojnej duszy. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady. Ciepło i łoskot i huki, nagła cisza. Oczy otwieram, strofy trzymam w dłoni. Sznureczki świtu z wiatrem się kołyszą. W huśtawkach bezkresnych, jak miłość w połoni. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady. Już prawie omdlony w półobjęciach nieba, gadam trzy po trzy pod altaną lasu. Nie mnie i ciebie, nas mi miła trzeba. W drodze od przełęczy i do kresu czasu. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady.
No i jak zwykle, jak nie wiadomo jak leczyć, to gdzieś wkraczają chirurdzy, w tym przypadku, w przypadku choroby Parkinsona, neurochirurdzy. Już w latach 50. próbowano przeprowadzać operacje neurochirurgiczne, które początkowo były tak trochę przeprowadzane, powiedzmy, na ślepo. Z chwilą wprowadzenia lewodopy zaprzestano tego leczenia, no ale potem okazało się, że jednak lewodopa nie jest skuteczna u wszystkich pacjentów z chorobą Parkinsona. No i wprowadzano kolejne metody neurochirurgicznego leczenia, na przykład przeszczep płodowy istoty czarnej. Wydaje się, że jest to być może zabieg skuteczny, ale nadal jest metodą eksperymentalną. Tutaj problemem jest oczywiście ilość tych płodowej tkanki mózgowej dostępnej. Z komórek macierzystych próbowano robić przeszczepy. To na razie jakby nie działa. Natomiast była też metoda, która się nazywała palidotomia. Wiele lat stosowania tej techniki pozwoliło wysnuć taką jakby takie wnioski, że łagodzenie dyskines dochodziło i można było zredukować ilość leków. Natomiast tak naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o leczenie neurochirurgiczne, to pacjentom z chorobą Parkinsona większą sprawność absolutnie przywraca stosowana od wielu lat, także w Polsce, w naszym szpitalu uniwersyteckim, stosowana ta metoda jest oczywiście także, czyli jest to tak zwana metoda głębokiej stymulacji mózgu, która polega na wszczepianiu cienkich elektrod, które stymulują głęboko położone rejony mózgu i wpływają na ośrodki nerwowe odpowiadające za rozwój choroby. Metoda stosunkowo bardzo bezpieczna, wykonywana przez neurochirurga w ramach tak zwanej goleczenia małoinwazyjnego. Elektroda wprowadzana jest do centralnego systemu nerwowego, ma swoją bateryjkę i po prostu stymuluje układ dopaminergiczny i w ten sposób stymuluje go do wyrzucania dopaminy. Wydaje się, że na pewien okres czasu, nawet do 10 lat, niektórzy pacjenci odnoszą z tego korzyść. Choroba Parkinsona to nie jest też tylko choroba, która jakby powoduje, że rzeczywiście nasza sprawność się pogarsza, ale przez to, że mamy tutaj problem z konkretną substancją, czyli z dopaminą, też lekarz, który leczy takiego pacjenta, nie mam na myśli tutaj tylko neurologa, powinien też wiedzieć, że pewne leki mogą być przeciwwskazane w tej chorobie. Czyli do grupy tych leków są zaliczane niektóre neuroleptyki, dość powszechnie stosowane jako uspokajacze, które mogą nasilać objawy tej choroby. Powszechnie stosowany, może już teraz mniej, ale jeszcze jakiś czas temu przeciwwymiotny lek metoklopramid też jest przeciwwskazany w chorobie Parkinsona. Tutaj pewne witaminy mogą też powodować, że mamy problemy z przemianą lewodopy w dopaminę. Choroby Parkinsona można pomylić z różnymi innymi chorobami. Tak jak powiedziałam, tutaj nie mamy pewnej diagnozy. Rozpoznajemy na podstawie objawów i z wykluczenia. W związku z tym, ponieważ wykluczamy tutaj chorobę, może się pojawić błędne rozpoznanie. Drżenie samoistne, które często się pojawia i pacjent od razu, jakby człowiek myśli, że mam chorobę Parkinsona, no to może być na początku także przez neurologa, który być może nie ma takiego doświadczenia, pomylone. Drżenie samoistne występuje raczej w młodszej populacji, ale też zdarza się u osób starszych. Nierzadko drżenie samoistne także występuje u kilku członków rodziny. Innym schorzeniem, które możemy pomylić chorobę Parkinsona, są dystonie, które także występują dziedzicznie. Choroba Parkinsona bywa także tutaj na niekorzyść choroby Parkinsona mylona z depresją. W obydwu przypadkach mamy smutek, nieodczuwanie przyjemności, zaniedbywanie dotyczące strefy fizycznej, naszej aktywności. I tutaj może paść pierwsze, prawda, rozpoznanie, że może to jest depresja, a to jest choroba Parkinsona, czyli powinniśmy najpierw włączyć leki dopaminergiczne, a potem zastanawiać, czy potrzebujemy leku przeciwdepresyjnego. Zatem poprawne rozpoznanie, tak jak we wszystkich chorobach, jest bardzo istotne, bo to ułatwia leczenie. Natomiast niestety, no pomyłki tutaj w przypadku szczególnie takich chorób, w których nie mamy tego, tych jasnych kryteriów, mogą się zdarzyć. I czasem bywa tak, że to ta diagnoza jest postawiona późno, wtedy już leki dopaminergiczne, te podstawowe, mogą na przykład nie działać albo działać bardzo, bardzo słabo. Pacjenci z typowymi zespołami czy objawami parkinsonoidowymi, no to jest proste, z czasem diagnozę, prawda? Zwłaszcza jak już trwa coś od kilku lat. Natomiast początek choroby bywa bardzo mylny i czasem rzeczywiście ta diagnoza może potrwać, ja nie mówię, że kilka lat, ale kilka miesięcy. Podstawową cechą choroby Parkinsona jest neurodegeneracja neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej. W konsekwencji deficyt dopaminergiczny powoduje to zachwianie równowagi w podstawie mózgu. Na skutek tego mamy niedobór dopaminy. Zatem perspektywa czy poszukiwania leczenia to głównie idzie w tym kierunku cały czas. Czyli co zrobić, żeby tej dopaminy było więcej. Badania prowadzone na zwierzętach dają zachęcające wyniki, ale z kolei próby z zastosowaniem blokerów receptorów tych NMDA u ludzi nie dają jakichś na razie pozytywnych odpowiedników. Zatem tutaj, tak jak powiedziałam, być może ta neurochirurgia, może ta stymulacja tych głębokich struktur mózgu, to w tej chwili jest jakaś taka perspektywa, czyli rzeczywiście, parafrazując znanego chirurga, jak nie wiadomo jak leczyć, to trzeba się udać do chirurga. I nie jesteśmy tutaj skazani na totalną niemoc. Leki, które hamują rozwój choroby, mamy. Wiemy, że aktywność fizyczna, intensywna rehabilitacja, uprawianie różnych rodzajów aktywności. Tutaj w chorobie Parkinsona nie możemy się skupić tylko na tym, że będziemy chodzić. Człowiek z chorobą Parkinsona powinien robić różne rzeczy. Może grać w tenisa, może chodzić, może chodzić na pływalnię. Ostatnio, przygotowując się do tej audycji, trafił w moje ręce artykuł, że gimnastyka tai chi bardzo poprawia i spowalnia rozwój choroby. W ogóle gimnastyka tai chi, czyli tak naprawdę to jest sztuka walki, ale my w tej chwili raczej tai chi wykorzystujemy do właśnie aktywizacji wszystkich stawów. Jest bardzo korzystna, ponieważ jak sobie puścicie na YouTubie, jak wygląda ta gimnastyka, to tak naprawdę przez te pół godziny ruszamy wszystkimi stawami. Tak to też robią Japończycy. Czyli każdy staw jest poruszony w trakcie półgodzinnej aktywności. Jak wskazuje przykład mojego znajomego, który, tak jak powiedziałam, może nie jest osobą bardzo starszą, 56 lat, średni wiek, ale choruje już na chorobę Parkinsona od 10 lat, więc jak na chorobę neurodegeneracyjną jest to dużo. Ale mimo tego był w stanie prawie te 200 kilometrów przejść na własnych nogach, pokonać przełęcz 5100, niebagatelną, zrobić odpowiednie aklimatyzacje, żeby to wszystko się udało i tak naprawdę dotrzymać tempa grupie, która była o wiele lepszej formie zdrowotnej od niego. To jest bardzo zachęcający przykład, że żadna diagnoza nie powinna nas zniechęcać od aktywności fizycznej. I tym łącznikiem przechodzę do kolejnej choroby. Wczoraj był 14 listopada, Międzynarodowy Dzień Cukrzycy, mówienia o cukrzycy, informacji o cukrzycy. Cukrzyca to jest skala chorujących na tą chorobę w całym świecie jest ogromna. W naszym kraju prawie 3 miliony osób ma rozpoznanie cukrzycy, 2 miliony osób nie wie, że choruje na cukrzycę. Zatem mamy populację 5 milionów osób, które są chore na cukrzycę. Prawie 3 miliony osób, które są w stanie przedcukrzycowym, większość z nich nie wie, że jest zagrożona rozwojem cukrzycy. Przewlekły i nieuleczalny charakter tej choroby sprawia, że stosowanie się do ogólnych i prostych zaleceń może doprowadzić do tego, że wasza cukrzyca pojawi się nie za tydzień, ale za 5, za 10 lat. Zatem cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Jedna na 12 osób na świecie choruje na cukrzycę, ale w tej grupie tylko co druga osoba jest świadoma swojej choroby. W 2035 roku na całym świecie liczba chorych na cukrzycę zwiększy się około 205 milionów ludzi. W Polsce, tak jak powiedziałam, 3 miliony ludzi wiedzą, że są chore, prawie 2 miliony nie wiedzą. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się podwyższonym poziomem stężeniem cukru we krwi, czyli hiperglikemią. Mówimy tutaj ogólnie o cukrzycy ja dzisiaj, o cukrzycy typu drugiego, czyli tej cukrzycy, która dotyczy głównie osób dorosłych, która ma podłoże metaboliczne. Cukrzyca typu pierwszego, dotycząca głównie dzieci, młodszych osób, ma inne podłoże patofizjologiczne, związane jest z uszkodzeniem pierwotnym trzustki, czyli najczęściej po infekcji wirusowej albo z innych mechanizmów autoimmunologicznych dochodzi do uszkodzenia trzustki. Natomiast w cukrzycy typu drugiego, o której mówimy, i te zatrważające liczby dotyczą cukrzycy typu drugiego, nie mamy na początku uszkodzenia trzustki, mamy otłuszczenie, prawda, ale tak naprawdę na początku tej choroby borykamy się najczęściej z hiperinsulinemią. Na skutek różnych mechanizmów dochodzi do tego, że w naszej krwi jest za dużo glukozy. Insulina powoduje, że glukoza jest pobierana z krwi do komórek, tam ulega metabolizmowi, komórki korzystają z tej glukozy, dostarczają im z glukozy energii. Natomiast w przypadku cukrzycy mamy za dużo cukru we krwi, krew jest słodka, komórki z niego nie mogą korzystać i w ten sposób, pobierając krew, widzimy, że ten cukier jest za wysoki. Nadmierny poziom cukru we krwi jest bardzo groźny. Przede wszystkim prowadzi do rozwoju wielu powikłań i innych chorób, na przykład udaru mózgu, nadciśnienia, przyspiesza ryzyko rozwoju miażdżycy, wywołuje retinopatię cukrzycową, niewydolność nerek, zespół stopy cukrzycowej. Cukrzyca typu drugiego jest absolutnie związana z nieprawidłowym trybem życia, z nieprawidłowym odżywianiem się, ze zbyt małą aktywnością fizyczną. Dlaczego powiedziałam, że ta klamra łącząca? Bo aktywność fizyczna jest najważniejszą częścią prawidłowego i kompleksowego postępowania wielu chorób, w tym przede wszystkim cukrzycy i otyłości. Największym ryzykiem rozwoju cukrzycy jest otyłość. Tak naprawdę większość chorych na chorobę otyłościową rozwinie cukrzycę wcześniej czy później, jeśli nie podejmie kroków, które zmierzać będą do tego, że ich masa ciała ulegnie redukcji. Co możecie zrobić na początek? No może u nas nie ma wind, ale jesteście gdzieś, załatwiacie jakąś sprawę. Zrezygnuj z windy, wchodź po schodach. Wykorzystuj każdy moment na chodzenie. jest niedziela, prawda? Na parkingach pod kościołami wszystkie miejsca są zajęte. Większość z was powinna w ramach swojego jakby dbania o swoje zdrowie, powinna tą odległość pokonać na nogach i zrobić sobie spacer. Wyjść po prostu godzinę wcześniej. Wasz organizm na pewno wam podziękuje. Jedziesz samochodem kilometr, zostaw samochód, przejdź ten kilometr na nogach. Wyrób w sobie nawyk regularnych ćwiczeń, na przykład porannych. Wyjdź z domu wcześniej. Próbuj jak najwięcej załatwiać na nogach i na rowerze. Według zaleceń WHO dzieci i młodzież od 5 do 17 roku życia powinni się ruszać przynajmniej 60 minut dziennie. I ta aktywność powinna mieć poziom umiarkowany bądź intensywny. Zdrowa dorosła osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, to dostajecie też na karteczkach profilaktycznych ode mnie, powinna się ruszać przynajmniej 150 do 300 minut dziennie i ta aktywność ma być o poziomie umiarkowanym. Jeśli to jest aktywność intensywna, to wystarczy 150 minut w tygodniu. Dla osób powyżej 65 roku życia dążymy do tych samych aktywności, czyli też te 300 minut może być. Oczywiście, że ta aktywność powinna być dostosowana do możliwości, ale niech to będzie też 300 minut. Aktywności fizycznej, która jest prosta do wykonania. 300 minut w tygodniu aktywności umiarkowanej i naprawdę zdrowie gwarantowane. Natomiast do całości jakby tej dbałości o nasze zdrowie musimy też teraz absolutnie dołożyć zdrowe odżywianie, które będzie miało pomóc nam w regulacji poziomu glukozy. Regularne posiłki oczywiście są bardzo ważne. Tutaj trochę pomagamy naszemu organizmowi poprzez to, że spożywamy te 4-5 mniejszych posiłków dziennie, dbamy o żywność z niskim indeksem glikemicznym. Czyli wybieramy tak zwane węglowodany długo działające. Oczywiście, jeśli wpiszecie sobie do internetu tabelkę indeks glikemiczny, to wam wyskoczą pokarmy z niskim indeksem, ze średnim i z wysokim indeksem glikemicznym. Tak naprawdę powinniśmy bazować na tych z niskim indeksem. No, od czasu do czasu może się nam zdarzyć coś do jedzenia ze średnim indeksem glikemicznym. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Ponieważ jedzenie z niskim indeksem glikemicznym powoduje, że nasza insulina pod wpływem tego jedzenia wydziela się bardzo wolno, nie ma pików, w związku z tym organizm może świetnie z niej skorzystać i wtedy więcej glukozy wchodzi do komórek. Natomiast jeśli zjemy coś bardzo słodkiego, prawda, to wtedy szybko się to wchłania z naszego żołądka. Bardzo wysoki pik insuliny jest i to jest bardzo niekorzystne dla organizmu, bo ta insulina po pierwsze nie ma szansy zadziałać i wprowadzić tej glukozy do komórek, więc ona siedzi po prostu w tej krwi, a dodatkowo niestety jeszcze tak się składa fatalnie, że ten pik insuliny powoduje, że za chwilę jesteśmy głodni i jemy znowu coś bez potrzeby. Dieta obfitująca w owoce i warzywa, 3-4 porcje warzyw, owoców. W przypadku cukrzycy chcemy, żeby te owoce jednak były w mniejszości w stosunku do warzyw. Wybieramy naturalne produkty mleczne. Staramy się wybierać te jogurty, które nie są dosładzane. Mogą to być jogurty naturalne, prawda? Są teraz różne dostępne z wysoką zawartością białka, do których możemy sobie po prostu wrzucić owoce i poprawić rzeczywiście ich smak. Podaż płynów, 2 litry płynów na dobę i tłuszcze przyjazne dla serca wybieramy. Czyli to są tłuszcze, przede wszystkim tłuszcze pochodzenia roślinnego. Ograniczamy absolutnie tłuszcze zwierzęce. Jeśli chodzi o ryby, no to wiadomo, że powinny one się znajdować w diecie. Tłuszcze roślinne to mam na myśli oliwa z oliwek, olej rzepakowy, orzechy, awokado, nasiona. Techniki kulinarne, które są teraz powszechnie dostępne. Gotowanie na parze, duszenie, bez wcześniejszego smażenia, to czy gotowanie w folii, to wszystko ma sprzyjać redukcji kalorycznej i też poprawie wartości zdrowotnych tego pożywienia. No i używki, szczególnie alkohol, który jest kaloryczny, nie ma żadnych właściwości odżywczych, no powinien być absolutnie zminimalizowany. Unikamy pustych kalorii, słodzone napoje, gazowane, tak naprawdę w ogóle nie powinny się w naszym jadłospisie znajdować, nie tylko sporadycznie, ale po prostu w ogóle. W codziennym odżywianiu, nawadnianiu organizmu tak naprawdę preferowana jest w tej chwili woda, ewentualnie z dodatkiem cytryny bądź miodu w ramach robienia tak zwanego własnego izotoniku. I rzeczywiście, jeśli sobie spróbujecie na początek zredukować ilość tych słodzonych napoi, przypominam, że 250 ml Coca-Coli to jest 10 łyżeczek cukru. To jest dla organizmu dramatyczny szok kaloryczny i węglowodanowy. To wasz organizm po wypiciu 250 ml Coca-Coli powinien dochodzić do siebie przynajmniej przez tydzień, a pewnie fundujecie mu to 250 ml Coca-Coli co jakiś czas w ciągu dnia albo kilka razy w ciągu tygodnia. No i on jakoś musi sobie poradzić z tym, a potem przy diagnozie, przy wykonywaniu badań zdziwienie, jak mówię, że jest cukrzyca, prawda? Cukrzyca typu pierwszego, czyli ta występująca najczęściej u ludzi młodych i u dzieci, to tak jak powiedziałam, to jest zniszczenie komórek trzustki. Czyli tutaj jakby osoba, która zachoruje na tą cukrzycę, nie ma wyboru. Pojawił się czynnik, który doprowadził do uszkodzenia tych komórek beta produkujących insulinę i rozwija się cukrzyca. I w tej cukrzycy nie ma wyboru leczenia. Każdy cukrzyk z cukrzycą typu pierwszego musi otrzymać do leczenia insulinę. Czyli w tej chorobie mamy bezwzględny niedobór insuliny, zatem jedynym lekiem dopuszczonym do leczenia jest insulina. Oczywiście stosujemy już w tej chwili dodatkowe leki, natomiast bazą zawsze jest insulina. Nie ma leczenia cukrzycy typu pierwszego bez insuliny. Natomiast w cukrzycy typu drugiego, tej, której u podłoża leżą zaburzenia metaboliczne, przede wszystkim otyłość, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej i to doprowadza do cukrzycy typu drugiego. Prawie 80% przypadków wszystkich cukrzyc na świecie to jest cukrzyca typu drugiego. Tutaj bardziej na początku mamy mechanizm insulinooporności. To już wiele osób ten termin jakby powtarza na różne strony. Nie jest to choroba, to jest mechanizm, który jest wywołany przez otyłość, a nie odwrotnie. Insulinooporność polega na tym, że mamy za dużo insuliny w krwi. Ona jest hormonem anabolicznym i w związku z tym zaburza prawidłowe funkcjonowanie, czy tą oś insulina-glukoza. Tkanki są mniej wrażliwe na insulinę, słabiej działają, czyli musi być jej coraz więcej, żeby wywołały ten sam mechanizm. I to doprowadza w efekcie do otyłości, bo tak jak powiedziałam, insulina jest hormonem anabolicznym. I w przypadku cukrzycy typu drugiego mamy tak naprawdę pole do popisu, jeśli chodzi o leczenie, w tej chwili olbrzymie. Oczywiście, jak już kiedyś w tej audycji mówiłam, jest kwestia refundacji, która jest ustalana przez jakby organy NFZ-u, Ministerstwa Zdrowia, trudno mi powiedzieć, które ustalają, że te leki będą refundowane wtedy, prawda? Czyli tak naprawdę mamy kilka grup leków, które są zarejestrowane do leczenia w cukrzycy typu drugiego, ale zniżka jest dostępna na pewnych etapach insuliny, bo przepraszam, na pewnych etapach cukrzycy, powikłań, wystąpienia powikłań, czy stopnia niewyrównania tej cukrzycy. Zatem to nie jest tak, że rozpoznajemy cukrzycę i od razu możemy rozpocząć leczenie fantastycznymi nowymi lekami. Możemy rozpocząć, ale oczywiście wtedy jest problem z refundacją, co z punktu widzenia lekarza, który ma odpowiednią wiedzę i wie, że można by w tym momencie zastosować już nowoczesny lek, no ale pacjent mówi, że nie jest w stanie wydać na przykład 140 czy 150 zł na daną nowoczesną terapię. Tym bardziej, że tak naprawdę nie wiemy, jak w perspektywie ta refundacja będzie wyglądała. Aczkolwiek nowoczesne leki, zwłaszcza dwie grupy, które stosujemy w tej chwili, świetne działanie, bardzo dobrze wyrównują cukrzycę. Nie tylko działają tak jakby na sam cukier, co mieliśmy w poprzednich lekach, ale także redukują ryzyko powikłań współtowarzyszących chorobie, czyli cukrzycy. Przede wszystkim bardzo dobrze działają na nerki, a tutaj o nerki bardzo się martwimy, bo większość chorych dializowanych w Polsce jest dializowanych z powodu niewydolności nerek. Zalecenia żywieniowe omówiliśmy. I tutaj tak jakby kładziemy nacisk na to, że mają być to węglowodany złożone. Dieta, podstawą diety mają być warzywa i owoce, a nie owoce i warzywa. Ograniczamy ilość tłuszczy zwierzęcych. W naszej przychodni działa opieka koordynowana diabetologiczna. Lekarzem konsultującym jest dr Justyna Nykiel. Dietetyk to pani Małgorzata Odroniec. I myślę, że pacjenci, którzy są objęci opieką w naszej przychodni, są zadowoleni. Tutaj nie mamy problemów z realizacją tego programu. Także myślę, że większość naszych pacjentów z cukrzycą w tej chwili tak naprawdę nie będzie korzystała z poradni specjalistycznej. Mamy wszystkie badania, które są niezbędne tutaj do prowadzenia tej opieki. Przypominam także o szczepieniach przeciw grypie i pneumokokom, które są przeciw grypie. Szczepienie jest refundowane tak naprawdę w całej populacji. Od 1 listopada także wakcji grip ma refundację w populacji od 18 do 65 roku życia. No i przeciw pneumokokom, które są od 65 roku życia za darmo, ale tylko jeśli dana osoba ma choroby współtowarzyszące, na przykład cukrzycę. Już dzisiaj zapraszam też krwiodawców. 3 grudnia będziemy mieć akcję mikołajowe oddawanie krwi, ale mówię o tym wcześniej, żeby już się przygotowywać, kisić barszcz czerwony, przygotowywać ilość swoich krwinek czerwonych, żeby ta hemoglobina była tam powyżej 12,5. No i żeby nikt, kto się zgłosi, nie był z tego powodu odrzucony. Na podsumowanie audycji dzisiejszej przypominam, 14 listopada dzień walki, czy dzień mówienia o cukrzycy, dzień przypominania o profilaktyce, o tym, że możemy nie chorować, że możemy dla swojego organizmu zrobić więcej i o tym, że tak naprawdę aktywność fizyczna, ta, która jest zalecana, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował, to ona jest profilaktyczna w pewnych chorobach, na przykład w cukrzycy, ale także w pewnych chorobach, na przykład degeneracyjnych czy neurodegeneracyjnych, jest niezbędna do tego, żeby ta choroba wolniej postępowała i żeby nas nie ograniczała w naszym codziennym życiu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam za 2 tygodnie. Jaki będzie temat, to zobaczymy, co się tam w ciągu tych 2 tygodni pojawi. Może jakiś fajny dzień będzie jakiejś choroby. Do usłyszenia i dziękuję bardzo.
Po trochu tracę fragment siebie.
Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.
Marzeń
mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy
stanę.